Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę znowu gościć w Legionowie, że mogę znowu dzielić się Słowem Bożym. I, że tak powiem, ja jestem osobą, która woli grać w otwarte karty. I nie ukrywam, że kazanie, które dzisiaj przygotowałem z myślą o pieniądzach, właściwie dla pieniędzy. I myślę, że to jest ważna kwestia, że do poruszenia kwestia pieniędzy, biorąc pod uwagę, że obecnie mierzymy się z różnymi kwestiami, które dotykają naszych finansów. Słowo inflacja przez ostatnie pół roku zdążyło być odmienione przez wszystkie możliwe przypadki, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. No, a też bardzo wielu naszych rodaków ma taką tendencję, że staje się ekspertami. Na początku, jak była pandemia, to wszyscy byli ekspertami od pandemii, potem przeszli na ekspertów od finansów, teraz są ekspertami od wojny. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taka pewna piosenka zespołu Republika, Mamona. Czy ktoś ją kojarzy? Tak, chciałbym zobaczyć. Okej. Okay. To zapewne znacie słowa tej piosenki, zwłaszcza refren. Ja pozwolę sobie je troszeczkę zacytować, ale, że tak powiem, pozwoliłem sobie zmienić jedno słowo, że kazanie, które przygotowałem, jest piękne, jest już nieźle, nie będzie słowa o miłości, o podłości, o polityce i o niczym innym. Wyłącznie dla mamony będę mówił to kazanie. I zarówno jak dla bohatera tej piosenki zespołu Republika, Mamona była czymś ważnym, że gotów był za nią sprzedać swój talent, wartości, ideę, że piosenkę, którą on pisał, robił wyłącznie dla pieniędzy, że porzucił dla niej miłość i wiarę w coś ważniejszego niż pieniądze. I jakby sednem przesłania tej piosenki jest również to, że on zaprzedaje samego siebie dla pieniędzy, że zaprzedaje swój talent, to, do czego uważał, że jest powołany, byleby mieć więcej pieniędzy. I cały proces tworzenia piosenki, zarówno od pisania, śpiewania, nagrania i wydania, wszystko podporządkuje wyłącznie kwestii tego, by jak najwięcej zarobić. Dlaczego o tym mówię? Moim zdaniem jest to ważne, ponieważ pieniądze, jakkolwiek nie lubimy ich mieć dużo, a nawet jeszcze więcej, to jednak nasz stosunek do nich i to, jak nimi dysponujemy, na co je wydajemy, czy jak je w ogóle traktujemy, mówi też o tym, jak traktujemy Boga. Albo będąc troszeczkę bardziej precyzyjnym, jak poważnie traktujemy Boga i to, co jest Jego wolą. I chcę przez to powiedzieć, że nasza wiara chyba w największym stopniu wyraża się w praktyce, w świadectwie naszego życia, w świadectwie tego, jak postępujemy z rzeczami, z dobrami, którymi Bóg nas obdarza. I wierzę też, że jest to przesłanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wyraża się w tej przypowieści. Zapraszam, jak tu już prezentacja pokazuje, do otwarcia Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału. Przeczytamy od wersetu 1 do 13. Ja przeczytam z przekładu ekumenicznego. Powiedział też do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał więc go i powiedział: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawozdanie ze swojej działalności, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy zarządca powiedział sobie: co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie urzędu? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię. Aby ludzie przyjęli mnie w swoich domach, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. I zawołał każdego z dłużników swojego pana. Zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten oznajmił: 100 baryłek oliwy. Powiedział mu: weź swoją umowę i napisz szybko 50. Następnie zapytał innego: a ty ile jesteś winien? On zaś odpowiedział: 100 miar zboża. Polecił mu: weź swoją umowę i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Synowie bowiem tego świata w swoim pokoleniu są bardziej przebiegli niż synowie światłości. Ja również wam mówię, uczyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby skoro wszystko się skończy, przyjęto was do miejsca wiecznego zamieszkiwania. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy i w wielkim. Jeśli więc w niegodziwej mamonie nie okażecie się godni zaufania, kto powierzy wam prawdziwe dobro? Jeżeli w cudzych sprawach nie okażecie się wierni, kto wam powierzy wasze własne? Żaden sługa nie może służyć dwóm panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie da się ukryć, że ze wszystkich przypowieści naszego Pana ta jest najbardziej niezrozumiała, czy sprawiająca najwięcej problemów w odczytaniu. Ale weźmy ją na warsztat i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Najpierw może weźmy kontekst. Rozdział 16 Ewangelii Łukasza w całości jest poświęcony kwestii pieniędzy i bogactwa. Oraz to, jaką te rzeczy powinny pełnić, jaką rolę te rzeczy powinny pełnić w naśladowaniu naszego Pana. I cały ten rozdział możemy podzielić na trzy części. Rozpoczyna się właśnie przypowieścią o nieuczciwym zarządcy, potem jest napomnienia, jak należy obchodzić się z pieniędzmi, a potem jest krótka wzmianka o krytykowaniu faryzeuszy, o tym, że Bóg zna serca ludzi i pragnie, by ludzie byli sprawiedliwi w sercu, w istocie, a nie wyłącznie na pokaz, co było dosyć znamienne u faryzeuszy, że pamiętamy kilka fragmentów, ja przytoczę ten mój ulubiony, że faryzeusze są jak groby pobielane, że z zewnątrz wszystko bardzo fajnie, ale w środku tylko trupy. I na końcu ma miejsce przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I już z tego wstępu możemy się domyślić, dlaczego Pan Jezus w poruszaniu kwestii pieniędzy właśnie umieszcza zarówno przypowieść o nieuczciwym zarządcy i potem o bogaczu i Łazarzu. I zajrzyjmy do wersetu pierwszego. Pan Jezus kieruje swoje słowa do uczniów, opowiadając im jakąś kolejną przypowieść. I mamy dwóch bohaterów. Bogatego człowieka i jego zarządcę, który jest odpowiedzialny za prowadzenie majątku. Kim mógł być ten zarządca? Mógł być jakiś niewolnik albo ktoś zatrudniony. W każdym razie była to osoba, która była przyuczana do tej roli od jakiegoś czasu. I pełnił to zarządca, jakby był potrzebny, ponieważ sam pan nie mógł zarządzać swoim majątkiem. Być może dlatego, że to był bardzo ogromny majątek i jemu samemu było ciężko, więc oddał tę rolę komuś innemu. I to oznacza, że pan nie miał pełnej kontroli nad tym, co ten zarządca robi. Jakby został ten zarządca obdarzony pewną dozą zaufania. I czytamy dalej, że przychodzą do pana niepokojące wieści odnośnie pracy jego podopiecznego. Słyszy, że jest on niekompetentny, że jego praca zamiast zysków przynosi straty, że nie wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków, że majątek się kurczy. I w wersecie drugim pan konfrontuje się z zarządcą odnośnie tych zarzutów i wygląda na to, że w nie wierzy, że rzeczywiście uznaje, że jego zarządca jest na swój sposób niekompetentny. Mówi, co ja słyszę. Prosi też o zdanie sprawozdania, żeby mógł to wszystko zweryfikować i wydaje się, że pan nie jest przekonany o tym, że wyjaśnienia zarządcy go uniewinnią i okazuje się to być prawdą, bo rzeczywiście ten zarządca znajduje się na skraju bycia zwolnionym. To już jest jakby pewne. I co ciekawe, to, że on przygotowuje to sprawozdanie, sugeruje, że rzeczywiście zarządca choć może nie był do końca kompetentny, ale znał się na swojej pracy i prowadził jakąś dokumentację swojej działalności, więc jego problem nie dotyczy jakiejś niemoralności czy przestępstwa, bo jakby to rzeczywiście było, to by starał się pewne rzeczy ukryć, ale właśnie problemów z tym, że on nie potrafił dobrze tymi pieniędzmi zarządzać. Więc zarządcy w związku z tą sytuacją nie pozostaje nic innego, jak uregulować osobiste sprawy i swojego majątku i może mieć jedynie nadzieję na to, że ktoś inny weźmie go na służbę. I w wersecie trzecim już wiemy, że to już jest właściwie, że już jest po ptakach, że sprawa jest załatwiona, że stracił pracę, a jego przyszłość nie wygląda różowo. Że jedyne opcje, jakie mu zostają, to pójść kopać rowy, no ale to, że tak powiem, cytując trochę klasyka, to nie jest praca dla człowieka z jego wykształceniem, bo dotychczas wykonywał pracę umysłową i nie widzi mu się specjalnie wykonywać pracę fizyczną. No i jeszcze pozostaje żebranie, ale no, nie ukrywajmy, nawet w dzisiejszych czasach jest to swego rodzaju, no nie uważamy to za coś godnego podziwu, a zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że żebrać miałaby osoba, która niedawno pełniła bardzo ważną, jakby była wysoko postawiona u zamożnego właściciela. Więc zarządca musiał wymyślić, co by zrobić, by dostać pracę u kogo z tych bogatszych współpracowników jego pana. I rzeczywiście musi to zrobić mądrze, bo inaczej jego sytuacja będzie nie do pozazdroszczenia. I w wersecie czwartym widzimy, że obmyśla plan w świetle zbliżającego się nieuchronnie, wydawałoby się, bezrobocia. I ma to na celu przygotowanie dobrego gruntu pod interesy, pod rozmowy. I ci z tymi, którzy są winni panu pieniądze, po to, że kiedy ten zarządca zostanie zwolniony, to powie, no dobrze, to ja w takim razie przyjdę do kogoś innego. Ale jednocześnie zachowuje się tutaj w sposób, jaki przystoi zarządcy. To nie jest tak, że on jest niewierny swojego panu, że on go porzuca, tylko on rzeczywiście dokańcza swoje sprawy tak, żeby nie było żadnych nierozwiązanych kwestii z administrowaniem majątku obecnego pana. I uznaje, że jest to ważniejsze. To uregulowanie spraw ze swoim panem jest ważniejsze od tego, co czeka go w niedługiej przyszłości. Od wersetu 5 mamy tą sytuację, że on dokonuje systematycznego przeglądu spisu dłużników i z każdym rozlicza się po kolei. I każdy z nich deklaruje swój dług, zarządca określa, o ile zostaje on pomniejszony. I ciekawe jest to, że tak naprawdę ci ludzie nie musieli wcale mówić zarządcy, ile są dłużni panu, bo przecież zarządca to doskonale wie, przecież regularnie robił dokumentację. Ale przez to, że jednak otwarcie mówią, ile są winni, to bardziej doceniają obniżkę, jaką dostają. Tak samo jak ja bym na przykład poszedł, załóżmy, do Urzędu Skarbowego, bardzo zacnej instytucji, i no ja wiem na przykład, ile jestem dłużny Urzędowi Skarbowemu i tak dalej, i dużo lepiej bym się czuł, kiedy bym usłyszał, że nie, że darowane mi została tam jakaś kwota czy kara, tylko najpierw jakbym usłyszał tę kwotę, a potem, że mi została darowana. To zdecydowanie lepiej bym się czuł, kiedy bym usłyszał, że tak powiem, ile pieniędzy zostało u mnie na koncie. I te długi, jak widzimy, były wyrażone nie w jakichś pieniądzach, tylko w produktach rolniczych. Czyli to oznacza, że ten pan był swego rodzaju jakimś właścicielem ziemskim, że dzierżawił ziemię i otrzymywał właśnie zapłatę w plonach. I tutaj właśnie jest ten mankament, na który bardzo wielu ludzi zwraca uwagę, kiedy czyta ten fragment, że dlaczego zarządca obniża dług, który nie jest spłacany wobec niego, tylko wobec jego pana. Dlaczego ten dług jest obniżany? Bo to by jakby troszeczkę wskazywało, że on naraża swojego pana na straty. Bo jak to oni mają oddawać mniej niż zadeklarowali? No rozumiemy, że chce zyskać przychylność tych ludzi, ale kosztem swojego pana jak dotąd, pomimo, jedynym jego zarzutem było to, że słabo gospodarował, ale nie było to o tym, żeby działał na szkodę swojego pana umyślnie. A tutaj jakby to trochę tak wygląda. I istnieją na to trzy wyjaśnienia. Pierwszym jest coś takiego, że być może robił coś w rodzaju kampanii wyborczej i sprzedawał kiełbasę wyborczą. Próbował pokazać, że to on jest tym dobrym, który obniża długi, któremu tak za bardzo nie zależy na pieniądzach, a jego pan jest tym złym, który wymaga za dużo pieniędzy i przez to ten zarządca zyskałby w oczach potencjalnych pracodawców. Ale jednak to rodzi to pytanie, dlaczego wtedy pan, po tym jak dowiedział się o tym, że te długi były mniejsze, dlaczego miałby go pochwalić za to? Nie ma sensu, więc idziemy do kolejnego wyjaśnienia. Że drugie wyjaśnienie jest takie, że usunął on odsetki z długu zgodnie z prawem Mojżeszowym. Czyli, że ci ludzie mieli tam dług, narosły odsetki, on te odsetki usunął. I co nie tylko sprawia, że on rzeczywiście u tych dłużników zaplusował, ale też zadbał o dobre imię swojego pana i to wszystko zgodnie z prawem, że tak powiem, ówczesnym prawem finansowym. No ale z tym są jednak dwa problemy. Ponieważ pierwszy to taki, że zarządca jest, że to zarządca jest tym, który ma coś za uszami, czy ma jakieś wady, nie jego pan. A to by pokazywało, że to, że zarządca próbuje wybielić swojego pana, że to on znowu, jakby nie to, że chce pokazać, że on jest ten dobry, ten zły, tylko że po prostu chce troszeczkę wybielić swojego pana, żeby jego reputację poprawić. A drugi problem jest taki, że nie mamy tutaj jakiejś stałej obniżki cen. Pierwszy rachunek jest zmniejszony o połowę, drugi o 20%, a nie mamy informacji odnośnie tego, kto ile zalega z długiem. Więc jeżeli by ta obniżka rzeczywiście miała miejsce, to nie wiadomo do końca, czy to jest rzeczywiście zgodne z prawem. I mamy trzecie. I moim zdaniem najbardziej logiczne wyjaśnienie jest takie, że zarządca rezygnuje ze swojej prowizji, własnych pieniędzy bez uszczerbku dla swego pana. Wiadomo, że jeżeli pracujemy dla kogoś, to możemy być dzisiaj rozliczani, że tak powiem, na kilka sposobów, ale takie dwa najbardziej znane to, że dostajemy po prostu wypłatę minus podatek, albo to, że jest prowadzona jakaś działalność i że pracownik dostaje prowizję od tego, co zostało sprzedane, czy od przychodu. Że część trafia do pracownika. I tą różnicę, która wynikała, ta prowizja i ta wysokość obniżki, że tam za zboże tam było mniej, za oliwę więcej, to można by wyjaśnić tym, że zależnie od rodzaju produktu ta prowizja była inna. I wielkość tych zadłużeń też jest bardzo ciekawa, bo pierwszy dłużnik był winien 100 baryłek oliwy. Nic nam to specjalnie nie mówi, co to jest 100 baryłek oliwy, ale wówczas, jeżeli byśmy to przeliczyli na bliższy nam system metryczny, to jedna baryłka wynosiła 33 litry. Zatem 100 baryłek oliwy to 3300 litrów. To tyle, ile wynosi taki, to jest pojemność powiedzmy przeciętnego basenu ogrodowego na 3-4 osoby. To tyle był winien. Także to była dosyć spora liczba i na tyle oliwy można było wycenić, tyle oliwy można było wówczas wycenić na 1000 denarów. W ramach przypomnienia, 1 denar to była jedna dniówka. Czyli dług ten wynosił ponad 3 lata pracy robotnika. To była niebotyczna kwota. To była naprawdę przeogromna kwota. A ten dłużnik zapewne nie był zwykłym robotnikiem, skoro pozwolono mu na zaciągnięcie tak dużego długu, więc zarządca nakazuje dłużnikowi zmniejszyć należność o połowę do 50 baryłek, czyli o 500 denarów, czyli tak naprawdę o 1,5 roku pracy robotnika. I to, że dłużnik pisze tą kwotę na dokumencie, miało pokazać, że wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. Że ja dokumentuję tą obniżkę, że tutaj nie ma mowy o żadnym oszustwie. Pojawia się kolejny dłużnik, werset 7. On jest winien z kolei 100 miar zboża. Jedna miara to 400 kg i kosztowało to 30 denarów. Więc znowu dług wynosił prawie 3000 denarów, albo tak przeliczając na lata pracy, to wychodziło niecałe 10 lat. Albo przeliczając to bardziej na taką miarę, no to załóżmy, że mamy kontenerowiec, jeden kontener zboża, to tyle to wynosiło. Zarządca obniża ten dług o 20%, czyli o prawie 600 denarów. No i jak mamy porównanie 500-600 denarów, no to rzeczywiście tutaj jest rezygnacja z jakiejś prowizji. I mamy ósmy werset. I na pierwszy rzut oka słowa Pana Jezusa wydają się dziwne. Czytamy, że Pan pochwalił zarządcę za to, co zrobił, pochwalił go za przebiegłość. No, nie da się ukryć, że przebiegłość to nie jest jakby specjalnie pozytywna cecha. Nawet jeżeli nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, to w naszej kulturze zachodniej, no to tak nie pochwaliłbym kogoś za przebiegłość. Zazwyczaj w ustach naszego Pana słyszymy, że ludzie niesprawiedliwi są tymi, którzy działają dla własnej korzyści, że to są ludzie, którzy nie myślą o innych. I następnie padają znowu zaskakujące słowa. Synowie bowiem tego świata w swoim pokoleniu są bardziej przebiegli niż synowie światłości. O co tu chodzi? No, patrząc na kontekst całego rozdziału, w tym tą kluczową kwestią jest właściwe i niewłaściwe posługiwanie, obchodzenie się z pieniędzmi. To, co nasz Pan mówi, to, że powinniśmy wykazywać się sprytem w zarządzaniu naszymi pieniędzmi poprzez hojność, poprzez rezygnację z tego, co nam się należy, tak jak to było w przypadku zarządcy, że mądre dysponowanie pieniędzmi na rzecz innych jest świadectwem dobrego zrozumienia, czym jest dobroczynność i czym jest przezorność. I taki wniosek płynie z tej przypowieści, że mamy patrzeć w przyszłość nie tylko w sensie doczesnym, jak to robią ludzie niewierzący, czyli synowie tego wieku, ale także w sensie uczestnictwa w Królestwie Bożym. No bo skoro patrzymy w dużo dalszą i głębszą przyszłość, to naszym zadaniem jest właściwa ocena naszych działań. I tak jak ludzie, którzy nie mają nadziei na zbawienie, dbają o swoją finansową przyszłość, o dobrobyt majątkowy, o to, żeby w coś zainwestować, o to, żeby odłożyć pieniądze, nie wiem, dla dzieci, inwestować w siebie, tak my w podobnym duchu, w tym sensie, że w podobnej przezorności, musimy dbać o naszą niebiańską przyszłość i o dobrobyt duchowy. Mamy przykładać się do oddawania czci Bogu i służyć Mu w ten sam sposób, jak niewierzący uwijają się jak mrówki w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. Czyli tak gorliwie jak niewierzący dbają o swój dobrobyt finansowy, tak gorliwie my mamy dbać o nasz dobrobyt wieczny. I roztropność nie jest jedyną lekcją z tej przypowieści, bo w wersecie 9 Pan Jezus napomina uczniów, by byli hojni, by pozyskiwali ludzi przez pieniądze, przez mądre korzystanie z pieniędzy i dobroczynność, by nie żałowali pieniędzy na to, by być dobrym świadectwem dla otoczenia. No ale jak czytamy ten 9 werset, to pojawia się kolejny zgrzyt, ponieważ Pan Jezus nazywa mamonę niegodziwą. Dlaczego? Jak to wyjaśnić? Jak mamy zyskiwać sobie przychylność ludzi czymś, co jest niegodziwe, czymś, co na pierwszy rzut oka w tekst wydaje się złe? Jak to pogodzić? I najlepszym wyjaśnieniem jest to, że no, zresztą widzimy to na co dzień, że pogoń za pieniędzmi może sprawić, że ludzie staną się egoistyczni, że będą wyzyskiwać innych, że będą dążyli wyłącznie do zaspokajania swoich pragnień. Ba, z powodu pieniędzy niejedna wojna wybuchła. I ludzie, którzy wydawałoby się, że nawet mogą być wierzący, przez pieniądze stają się niewierni Bogu i zamieniają Bożą chwałę na dobra tego świata. I to widać właściwie w naszym codziennym życiu, ale też w całej Biblii, że bogactwa tego świata sprawiają, że ludzie bardzo mocno się do nich przywiązują i racjonalizują sobie odejście od Boga na rzecz chwilowych przyjemności. Tutaj troszeczkę piję do tego fragmentu z bogatym młodzieńcem, że wszystko robię, no ale Pan Jezus mówi, no ale pozbądź się swoich pieniędzy, no i bogaty młodzieniec odszedł, bo miał dużo dobra. No to jest przykład bogatego młodzieńca, to jest właśnie przykład skupiania się na tym, co jest tu i teraz lub powiedzmy w relatywnie niedalekiej przyszłości. Natomiast skupianie się na pieniądzach oznacza, że człowieka nie obchodzi wieczność. I efektem mądrego postępowania z pieniędzmi jest świadectwo wiary. A to świadectwo sprawia, że upewniamy siebie, zapewniamy siebie, ale też zapewniamy innych w tym, że osiągniemy wieczność. I znowu, miłość do bliźniego musi wyrażać się w sposób praktyczny. A szczególnie w tym, jak dysponujemy pieniędzmi. No bo człowiek nieświadomy nagrody w niebie, czy odrzucający ją, no już powiedzieliśmy, w jaki sposób będzie postępować. Ale jak będzie postępował człowiek, który jest świadomy nagrody w niebie? No właśnie w naturalny sposób jest gotów do tego, by okazywać miłość poprzez szczodrość. W mądry sposób, że on to robi w mądry sposób. I że jest gotów zrezygnować ze swojego doczesnego bogactwa, i tutaj podkreślam słowo bogactwo, a nie wszystkich pieniędzy, na rzecz wsparcia doczesnego innych. I tutaj warto sobie powiedzieć, czym są w ogóle pieniądze. To jest jakby pytanie, które myślę zatrważająco rzadko ludzie sobie zadają, czy to wierzący, czy to niewierzący. To jest, a myślę, że mając właściwy stosunek, czy właściwą odpowiedź na to pytanie, będziemy w stanie dużo rzeczy sobie poukładać w życiu. Ale jako ludzie wierzący, czym są dla nas pieniądze? No przede wszystkim musimy pamiętać, że pieniądze to jest dobro, które otrzymujemy od Boga. Że pieniądze, które zarabiamy, które uzyskujemy, nie są moją własnością, tylko są pod moim zarządem. To Bóg daje mi te pieniądze i Bóg też rozliczy mnie z tego, jak będę tymi pieniędzmi dysponował. Bo nie mielibyśmy pieniędzy, gdyby nie Bóg. Bo to nie jest do końca tak, że to my znajdujemy pracę, to nie jest do końca tak, że my uzyskujemy te pieniądze, tylko Bóg w swojej łasce nam to daje. O tym mówi Biblia. Czy wszystko przez Boga się dzieje. On nas zna najlepiej. On zna nawet ten... policzył wszystkie nasze włosy na głowie. Że on o nas dba. Pamiętamy ten fragment o tym, że po co się martwicie, że spójrzcie na lilie wodne, a zapewniam was, że nawet Salomon w swoim całym przepychu nie był tak ubrany jak każda z nich. Spójrzcie na ptaki, że Pan Bóg w nie wszystkie zaopatruje, że one nie żną, nie zbierają, a mimo wszystko mają wszystko zapewnione. Czyli Bogu zawdzięczamy to, że mamy pieniądze, które są nam potrzebne, ale też zobowiązani jesteśmy do tego, aby je wykorzystać w taki sposób, w jaki On oczekuje, zgodny z Jego wolą. I pieniądze mogą się skończyć, one nie są trwałe, a na pewno nie zabierzemy ich ze sobą po śmierci. I Pan Jezus podkreśla, że zamiast polegać na pieniądzach, mamy polegać na Bogu. A Bóg mówi nam, by dobrze nimi rozporządzać tak, jak mu się jemu podoba. Bóg mówi nam, żebyśmy nie wpadli w pułapkę tego, że pieniądze przyniosą mi bezpieczeństwo. I dobrym tego przykładem jest Zacheusz. Celnik Zacheusz. To jest ten, który był niski, wspiął się na drzewo, by zobaczyć Chrystusa. No i nasz Pan go zobaczył, powiedział Zacheuszu, zejdź z drzewa i odbyli ze sobą krótką rozmowę. I czy ktoś pamięta, jaki był rezultat tej rozmowy? Zacheusz po tej rozmowie z Chrystusem obiecał oddać połowę swojego majątku ubogim, a każdemu, komu coś niesprawiedliwie zabrał, oddać 4 razy tyle. Teraz ja próbuję sobie przypomnieć, czy jak od kogoś niesprawiedliwie wyciągnąłem pieniądze, pewnie coś się znajdzie, no ale jak miałbym sobie wyobrazić, że miałbym oddać połowę mojego majątku ubogim i powiedzmy 4-krotnie oddać pieniądze, któremu komuś zalegałem, tak ciężko troszeczkę się rozstać z taką kwotą. Ale to, Ale na tym właśnie polega wiara. Wiara w tym sensie, że poleganie na Bogu. Ponieważ to, jak bardzo pragniemy zostać zbawieni, będzie widać po tym, jak bardzo sobie cenimy pieniądze i w jaki sposób nimi rozporządzamy. Nie zapominajmy, że Bóg nas widzi. I to nie tylko, że widzi nas z zewnątrz, ale On widzi nasze serca. I to jest też przesłanie z Księgi Kaznodziei Salomona, że lepiej jest umrzeć w biedzie i żyć w wieczności z Bogiem, niż cieszyć się tym, co nam świat oferuje i być po śmierci na zawsze od Niego oddzielonym. I mamy werset 10, który daje nam drugie zastosowanie. Jeżeli ktoś jest niewierny w małych rzeczach, to i tak samo będzie postępował z wielkimi. Ale jak jest wierny w małym, to i wielkim będzie wierny. I to jest, myślę, bardzo ważna lekcja, że wierność i gospodarność, czy dobre zarządzanie, są ze sobą powiązane. Wszystkie nasze działania mają znaczenie, ponieważ ujawniają charakter człowieka i to, czy zakres odpowiedzialności jest duży czy mały, to nie ma znaczenia z moralnego punktu widzenia. Ponieważ egoizm w małych rzeczach ujawnia nasz charakter i rzutuje na to, jak będziemy postępować w rzeczach wielkich. I werset 11 podkreśla, że charakterystycznym przykładem wierności jest co? Obchodzenie się z pieniędzmi. Niesprawiedliwą mamoną. I tutaj nie chodzi o to, że Pan Jezus pochwala jakieś nieuczciwe zdobycie bogactwa, ale mówi o tym, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. I jeśli ktoś nie potrafi obchodzić się z pieniędzmi, czy tak powiem, na swoim małym podwórku, to kto rozsądny pozwoli mu zarządzać większymi bogactwami? Chodzi o to, że bycie wiernym w tak małej rzeczy jak pieniądze, w Bożych oczach, tak małej rzeczy jak pieniądze, pokazuje, że człowiek jest gotowy do zajmowania się ważniejszymi rzeczami, prawdziwymi rzeczami, którymi jest między innymi duchowa odpowiedzialność za wspólnotę, czy działania mające na celu poszerzanie Królestwa Bożego tu na ziemi. To są rzeczy ważne dla Boga. I to, jak zarządzamy pieniędzmi, to jest tak naprawdę Boży test. Ja cię sprawdzam. Jeżeli w tym potrafisz być rzeczywiście wierny i wypełniać moją wolę, to wtedy, że tak powiem, skoczysz parę oczek wyżej i będziesz zajmował się większymi odpowiedzialnościami. Ponieważ tym, który przeznacza takie prawdziwe przyszłe bogactwa, czyli prawdziwą duchową odpowiedzialność, jest Bóg. Bóg, który nagradza za wierną służbę. I Pan Jezus w 12 wersecie poszerza znaczenie odpowiedzialności za pieniądze i przywołuje kwestię cudzych spraw. Bo jeżeli nie potrafisz być wierny w dbaniu o cudze rzeczy, to kto ci da odpowiedzialność za zajmowanie się twoimi własnymi? Jeśli ktoś nie potrafi dbać o rzeczy, które nie są jego, to kto pozwoli mu zająć się innymi ważniejszymi sprawami? I to, myślę, ma dużo szersze znaczenie, ponieważ to, do czego Bóg nas powołuje, szczególnie to największą darem, jakim mamy zarządzać, to jest nasze życie. Że nasze ziemskie życie jest Bożym darem, którym zarządzamy i za który jesteśmy odpowiedzialni. I to jest prawdziwy test naszej wiary, że jeżeli jesteśmy teraz Bogu wierni w naszym stosunku do pieniędzy, to dobrze zdając ten egzamin, utwierdzamy się w przekonaniu, że my jesteśmy zbawieni. Jeżeli bardziej mi zależy na Bogu i na życiu wiecznym, to będzie to widać w tym, jak teraz zarządzam pieniędzmi. I ostatnia ilustracja z wersetu 13 jest taką najdalej idącą ze wszystkich implikacji. Że pieniądze nie są i nie mogą być najwyższym priorytetem. Zarządca nie może być wierny dwóm panom jednocześnie. Że przychodzi moment, że trzeba wybrać. Kochać i być oddanym jednemu i nienawidzić oraz gardzić drugim. Że nie da się siedzieć, my to mówimy, okrakiem na płocie. Zwłaszcza jak tym płotem mocno trzęsie, bo tutaj się liczy życie wieczne. I mamona jest tutaj traktowana tak, jakby mogła być bożkiem. Czyli nie można wybrać Boga i bożka jednocześnie. I to, co jest ważne, to to, że przedmiot naszej miłości ma pierwszeństwo nad przedmiotem naszej nienawiści. No to jest logiczne. Że jest niemożliwe służenie zarówno Bogu, jak i mamonie. Czy oddawanie swojego życia Bogu i mamonie, ponieważ są chwile, kiedy pogoń za pieniędzmi, jeżeli to taki byłby scenariusz, że mówimy, że zarówno Bóg, jak i pieniądze są dla nas ważne, no to przyjdą takie momenty, kiedy ta pogoń za pieniędzmi będzie ważniejsza i będzie oznaczać, że my tak naprawdę Boga nie traktujemy poważnie. Albo będzie odwrotnie. Że jeżeli powiemy sobie prawdziwie, że Bóg jest dla nas najważniejszy, to pieniądze rzeczywiście pójdą w odstawkę. I może też dojść do sytuacji, że wybór między Bogiem a pieniędzmi będzie taki, że wybierając jedno, trzeba się będzie wyrzec z drugiego. I co zrobimy w takiej sytuacji? I powiem szczerze, nic nie jest chyba lepszym papierkiem lakmusowym naszej wiary, w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, niż właśnie podejście do pieniędzy. Nasza hojność, to na co wydajemy pieniądze i co ważniejsze, z jakim nastawieniem. Bo co innego jest dawanie dużej liczby pieniędzy ochoczo na jakiś cel, a co innego jest dawanie dużej liczby pieniędzy i serce się kraje, jak człowiek oddaje te pieniądze. To nastawienie również ma znaczenie. I ta przypowieść udowadnia nam, że nasze życie nie należy do nas. Ono nie należy do nas. To jest życie, to jest coś, co zostało nam dane pod zarząd od Boga. I mamy tutaj przedstawiony przykład człowieka w trudnej sytuacji, który ocenia, co przyniesie przyszłość. I myśląc perspektywicznie, działa roztropnie, aby osiągnąć jak najlepsze korzyści. I Pan Jezus napomina uczniów, aby byli roztropni, aby używali pieniędzy w sposób hojny, dzięki czemu Bóg obficie wynagrodzi ich w przyszłym życiu. Bo to będzie rzeczywiście świadectwo ich wiary. I zauważa, że ludzie tego świata są często mądrzejsi w przygotowywaniu na to, co przyniesie przyszłość, w sensie doczesnym, niż dzieci Boże. Jezus zauważa również, że charakter człowieka wyrabia się w małych rzeczach. Jeżeli ktoś źle zarządza pieniędzmi lub innymi sprawami w swoim życiu, to nie może oczekiwać wielkich rzeczy od Boga w życiu przyszłym. Trzeba dokonać wyboru. Albo służę Bogom, albo pieniądzom. Nie ma opcji, że możemy służyć Bogu. Obu. Wybór, by służyć Bogu, jest wyborem, który jednocześnie sprawia, że decydujemy się na to, że będziemy hojnie i roztropnie obchodzić się z pieniędzmi. Nie da się grać na dwa fronty. I mamy do tego bardzo dobitny przykład w Nowym Testamencie. Człowieka, który grał na dwa fronty. Nie wiem, czy kojarzycie. Kto grał na dwa fronty, że zarówno wybrał i Boga, i pieniądze jednocześnie, ale na końcu musiał wybrać? Judasz. Ostatecznie uważał, że te wszystkie rzeczy są ważne, ale na końcu się okazało, że jednak od życia wiecznego woli 30 srebrników. Wzgardził Jezusem jako prawdziwym Mesjaszem. Wzgardził Jezusem jako tym, który oferuje życie wieczne i zadowolił się sumą pieniędzy, za którą mógłby sobie kupić kawałek ziemi na własność. I każdy z nas, patrząc na swoją wypłatę, czy każdy grosz, jaki nam wpadnie w ręce, powinien się zastanowić. Ja się łapię często, że w sumie powinienem sobie zadać to pytanie. Jak tego użyję, by zadowolić Boga, by spełnić Jego wolę? W jaki sposób te pieniądze mogą przysłużyć się Królestwu Bożemu? Oczywiście. To, że zjem, opłacę rachunki, będę miał na pieniądze i na paliwo, też się przysługuje Królestwu Bożemu, bo mam siły, zadbałem o siebie i o moje podstawowe potrzeby. Ale co dalej? Co Bóg może zrobić dzięki tym pieniądzom, które mi dał? I oprócz tego, że mówimy tutaj o opłacaniu rachunków, no to wiadomo, inwestowanie w siebie, w dzieci, w jakieś tam szkolenia, czy tam w jakieś zajęcia dodatkowe, czy tam pomoc innym, dawanie pieniędzy na wspólnotę, czy tam wspieranie misjonarzy, akcji charytatywnych, akcji ewangelizacyjnych, no to są również ważne rzeczy, o których powinniśmy myśleć. Ponieważ jak pokazał nasz Pan Jezus Chrystus całym swoim życiem, od początku do końca, od narodzin przez swoją misję, aż do śmierci na krzyżu i zmartwychwstania, celem naszego życia nie jest tu i teraz, ani do emerytury i trochę później, ale jest coś o wiele wspanialszego. Amen.